Jestem. Dzień dobry, witam was wszystkich. Fajnie was widzieć. Czy Bóg jest dobry?
Amen.
Amen. Halleluja. Ostatnio w niedzielę mieliśmy takie spotkanie, gdzie po prostu tańczyliśmy, że Bóg jest dobry cały czas. Halleluja. Więc wspaniale, że Bóg jest dobry. I dobrze was widzieć. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty tu jesteś. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty się poruszasz na tym miejscu. Proszę Cię, dotykaj każdą osobę, która tu jest, ponadnaturalnie. Ty jesteś Bogiem cudów. Ty jesteś tym, który jesteś ponad każdy problem. Ty jesteś tym, który po prostu jest w stanie przesunąć każdą górę w naszym życiu. Halleluja. Ojcze, oddajemy w Twoje ręce to spotkanie. Błogosławię każdego. Otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, otwórz nas po prostu. I my też chcemy się otworzyć po prostu na tyle, ile możemy. Duchu Święty, mów. Mów tak, jak Ty chcesz, tak jak Ty chcesz się poruszać. Żeby to co będziemy dzisiaj mówić, żeby było od Ciebie. Tobie chwała i cześć. Amen. Więc tak, jestem tak pastorem od 5 lat. Kościół Ducha Świętego istnieje od 11 lat. Z żoną też mamy normalną pracę. Ja pracuję w finansach, jestem menadżerem 3 zespołów, a moja żona prowadzi chrześcijańską fundację, plus też ma swój gabinet psychologiczny. Więc tak... W skrócie o nas, bo też chyba nie mamy za dużo czasu. I to jest konferencja przebudzeniowa, a ja chciałbym powiedzieć coś, co ostatnio jest w moim sercu, ponieważ jakieś 3-4 miesiące temu byłem na szkole służby w Kaliszu. Ktoś tutaj ostatnio był z Kalisza, jedna osoba. Może ktoś jest z Kalisza, ale byłem na szkole służby, w której usługiwali John, między innymi Carol Arnott. Nie wiem, czy ktoś kojarzy takie osoby. O, ktoś kojarzy. Oni doświadczyli w swoim życiu ogromnego przebudzenia, które się rozlało naprawdę na cały świat. Może bardziej, między innymi, na przykład, nie wiem, czy kojarzycie Bethel Church. Może tak. O. To między innymi oni gdzieś tam też byli na tym przebudzeniu i wzięli ten ogień, który tam był. Ja byłem bardzo taki zachęcony, żeby pojechać na tą szkołę służby. To trwało 3 czy 4 dni, takie od rana, tam od 9 do godziny 20. Cały czas miały być różnego spotkania, różnego rodzaju tematy. I służba, którą oni prowadzą, nazywa się Catch the Fire, czyli złap ogień. I sobie pomyślałem, że wiecie, jadę, po prostu konferencja z przebudzeniowcami, to będzie po prostu Catch the Fire, po prostu będziemy łapać ten ogień, po prostu przyjmować, po prostu będę widzieć cuda, uzdrowienia, po prostu będę całkowicie przemieniony, wszystko się zmieni w moim życiu, będą na mnie kłaść ręce, po prostu tam będę fruwać w powietrzu. Po prostu ogień będzie we mnie się poruszał i po prostu będę mógł nieść to dalej. I byłem po prostu przygotowany na to, że usłyszę coś nowego a propos ognia, przebudzenia i tak dalej. A bardzo się zdziwiłem, ponieważ oni mówili takie podstawowe rzeczy. Czyli mówili o miłości Ojca, mówili o przebaczeniu, mówili o no takie podstawowe, o mocy krzyża, po prostu o Słowie Bożym, jakie jest ważne. Nie wiem, czy to wydaje się proste takie, że wszyscy to wiemy, wszyscy to znamy. I ja cały czas czekałem na ten ogień. Kiedy będzie ten ogień? Kiedy po prostu oni się za mnie pomodlą? Kiedy coś zrobią? A kiedy oni mówili o krzyżu, kiedy mówili o miłości Ojca, o przebaczeniu, o jakichś zranieniach, które mamy wewnętrznie, o wewnętrznych uzdrowieniach, o wewnętrznym uzdrowieniu. I oni mówili to w takim sensie, że przed tym, zanim przyszło to przebudzenie, to oni tego wszystkiego zaczęli doświadczać, że oni już wcześniej mieli objawioną miłość Ojca, oni wcześniej mieli objawione o przebaczeniu, mieli objawione moc krzyża i oni tym żyli, że przebudzenie to nie jest tak, że po prostu nagle u nich przyszło od tak, że nagle spadł Boży ogień i zaczęło się dziać. Oni byli do tego przygotowani. Bóg nas cały czas przygotowuje. Ja myślę, że też w swoim życiu jakieś 10 lat temu, kiedy powstawał Kościół, kiedy ja się nawróciłem, to też przyszedł taki moment przebudzenia, że naprawdę byłem tak dotknięty przez Boga, przez Ducha Świętego. Non-stop widziałem jakieś uzdrowienia. Bóg cały czas przemieniał moje życie. Po prostu we mnie się kotłowało. Z dnia na dzień widziałem po prostu jak wiecie, linia, kiedy się nawracasz, kiedy doświadczasz Bożej obecności, doświadczasz Bożego ognia, kiedy doświadczasz, kiedy On jest blisko, kiedy naprawdę twoje życie się przemienia, to po prostu biegniesz za Nim, taka pierwsza miłość. Nie wiem, czy kojarzycie, czy tak mieliście. I naprawdę wokół mnie mnóstwo ludzi się nawracało, było dotykanych i zmienianych. Ale też z biegiem czasu zobaczyłem, jakby, że ja cały czas idę za Bogiem, gdzieś widzę w moim życiu jakiś postęp, że ja naprawdę wzrastam w Chrystusie. Jestem coraz bardziej, coraz więcej Go poznaję, coraz bardziej Go znam. I to jest super, ale zobaczyłem, że wokół już aż tak się nie dzieje. Nie ma takiego, wiecie, takiego zapału, takiego, wiecie, już no, w kościele już tyle czasu ci sami ludzie są. Już ludzie się aż tak nie nawracają. Modlę się za ludzi, wcześniej po prostu cud za cudem, a teraz nie ma tego. Po prostu modlę się i po prostu raz na jakiś czas strzał. No ale tylko raz na jakiś czas. Człowiek chciałby więcej. No, po prostu Boże, ja wiem, jaki Ty jesteś, cudowny. I oni zaczęli mówić właśnie i ten temat jeden, który gdzieś tam mnie dotknął, bo on naprawdę mnie zmienił i dał mi taką nową pasję. Oni zaczęli mówić między innymi o takiej prostej rzeczy jak przebaczenie. I wiecie, ja sobie myślałem, że przebaczenie to, wiecie, to jest decyzja. Bo to jest decyzja. Że decydujemy, że przebaczamy komuś, tak? Po pierwsze to po prostu Jezus umarł za nas i przebaczył nam wszystkie winy, tak? I dał nam po prostu możliwość, żebyśmy my mogli przebaczać innym. Ja zawsze myślałem, że to jest takie, no przebaczam, okej, i żyję, jest cudownie. I potem jak spotykam jakąś osobę, która gdzieś tam mnie skrzywdziła, no ja cię przebaczyłem, a we mnie się kotłowało, tak? I każdemu innemu jako pastor mówiłem, tak, musisz przebaczyć, to jest klucz i koniec. Trochę takie, wiecie, na tej konferencji też był taki filmik, że człowiek przychodzi do psychologa i wiecie, i tak trochę czasami w kościele może jest, że przychodzi do psychologa i mam problem, i ktoś mówi, mam problem z przebaczeniem. To przebacz. Mam problem z piciem alkoholu. To nie pij. Mam problem z paleniem papierosów. To nie pal. Mam problem z pornografią, to nie oglądaj. Po prostu wszystko jest teoretycznie, wiecie, jak czytamy Biblię, no to możemy się, wiecie, katować. Przecież jest tak napisane, tego nie rób, tak nie rób. I czasami to chrześcijaństwo się przeradza w takie katowanie się Biblią i tym słowem. Po prostu, no tak jest napisane, że weź to słowo, weź ten autorytet, ono ma moc. Proste. I to jest prawda, to słowo ma autorytet, ma moc, tak? Ale jest właśnie jeszcze więcej, bo żebyśmy mogli dotknąć tych ludzi, którzy potrzebują Boga, jeszcze jest więcej, jest ta Boża miłość i jeszcze jest ten my wewnętrznie, gdzie potrzebujemy być uzdrowieni, żeby ludzie widzieli w nas prawdziwych, żeby nie widzieli nas tylko takich religijnych, że mówimy słowo i tak, 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 tak i ma być tak i tak, a jak nie zrobiłeś, to po prostu już jesteś zły i nic ci się nie należy i osądzamy i potępiamy, ale żeby ludzie zobaczyli w nas pełnią miłości, żeby zobaczyli w nas Chrystusa, bo jest napisane, że po miłości wzajemnej nas poznają. Halleluja! To znaczy, że ludzie, kiedy na nas patrzą, po prostu wiecie, my chrześcijanie często się tłuczemy i po prostu ten myśli tak, w ogóle gdzie wcześniej cokolwiek, jakikolwiek chrześcijanin nie powiedział, to ja szedłem w wół. Tak, to jest prawda, a potem zobaczyłem, ten mówi tak, ten mówi inaczej i potem jak rozmawiałem z niewierzącym, no wiesz, to może być tak, ale może być inaczej, zależy kogo posłuchasz. I stracił, zamiast się skupić na tym, żeby mu głosić prawdziwie, jakim ja jestem, to zacząłem, czasami widziałem w sobie, że po prostu ludziom mówię, wiecie, jakieś takie frazesy z Biblii, jakieś takie wale im tych ludzi Biblią po głowie i nie mam jakiegoś takiego dobrego spojrzenia. I widziałem, że coś nie tak, że coś nie działa. I też jak my patrzymy na tych ludzi, tak? Żeby patrzeć na nich z miłością, tak? I jest ten fragment z Łukasza 23, tak? Że patrzymy na Jezusa, bo On jest dla nas największym autorytetem, tak? Jezus w Łukasza 23:34 jest napisane, jak Jezus był na krzyżu, mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Że wiecie, Jezus był po prostu... No wszyscy go opuścili, wszyscy go bluźnili, po prostu sprawiali mu największą krzywdę, takiej, jakiej my w życiu nie doświadczymy. Mimo że on doświadczył każdej krzywdy, każdego bólu, który jest i może być w naszym życiu. Czyli nawet jeśli coś się stanie najgorszego w naszym życiu, to już Jezus tego doświadczył, on już to znał. I nawet jeśli my doświadczyliśmy tego od innych osób, to On po prostu doświadczył tego i nawet więcej. I On powiedział: przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czyli podczas największego swojego bólu, On po prostu, największej krzywdy, On powiedział: przebacz, bo oni nie wiedzą, co czynią. Gdzie my, jako ludzie, z chęcią byśmy, wiecie, osądzili i żyjemy w takim świecie, że w świecie sprawiedliwości, że jeśli ktoś zrobi coś złego, jeśli ktoś skrzywdził niewinnego człowieka, jakim był Jezus, to dla nich powinna należeć się kara. Jeśli ktoś skrzywdziłby, wiecie, osobę, która, wyobraźcie sobie, która nic złego nie zrobiła, a po prostu plują na nią, po prostu walą biczami, krzyżują, łamią po prostu, wbijają gwoździe, przeklinają, odsuwają się wszyscy od Niego, mimo że On po prostu to wszystko robił z miłości. On to wszystko po prostu przebaczył. On to robi dla nich, bo ich kocha. I jak sobie czytamy jeszcze w Dziejach 7:58, bo się zastanawiałem, okej, ale to jest Jezus. No dobra, Jezus dał nam moc, żebyśmy po prostu przebaczyli, żebyśmy wygrali nad tym wszystkim mimo największego bólu, ale ja nie jestem Jezusem. Ja jestem tylko Marcin Suszyński, po prostu pochodzę z mojej miejscowości, mieszkam w Warszawie, ale to jest Jezus. On tak mógł. No ja po prostu marny człowiek, ale jak sobie czytamy Dzieje 7, kojarzycie Szczepana? Dzieje 7:58. Wywlekli go za miasto i zaczęli obrzucać kamieniami. Oficjalni świadkowie tej egzekucji zdjęli swoje płaszcze i zostawili je u młodego człowieka imieniem Szaweł. Gdy rzucali Szczepana kamieniami, on zawołał: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Chwilę później osunął się na kolana, zawołał jeszcze głośniej. Panie, nie policz im tego grzechu. Nie policz im tego grzechu. Jak on po prostu, jak on ich kochał, mimo że rzucali, bo on rozumiał, jaka jest Boża miłość. Halleluja. Halleluja. Chciałem przeczytać jeszcze jeden werset, to jest Mateusza 18:21. W Wtedy poszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 60 milionów denarów. Przyprowadzili mu dłużnika, który był dłużny 60 milionów denarów lub 10 tysięcy talentów. W jednych z przypisów było napisane, że za tą kwotę można by wynajmować do pracy 16,5 tysiąca robotników przez okres 10 lat. To masz ustawioną, jak ja teraz pracuję w finansach, to masz ustawioną porządną korporację na 10 lat. To tyle kasy mogą przynieść, że naprawdę. Tylko wystarczy dobrze pokombinować. To jest po prostu ogromna ilość pieniędzy. 16,5 tysiąca pracowników przez 10 lat można zatrudnić za tą kwotę. Tyle był dłużny. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Ja też właśnie w tych finansach pracuję. Wiecie, nawet taka prosta rzecz, nie wiem, czy ktoś z was ma kredyt hipoteczny, ja mam. I co miesiąc muszę spłacać. Jak go bym nie spłacał, to by mi zabrali chatę. Jak sobie myślę, i płacę nie mało. Wiecie, mieszkanie w Warszawie to trochę kosztuje. I płacę nie mało. Jak sobie myślę, że nagle, wiecie, nie mam z czego spłacać, a bank do mnie przychodzi i mówi: słuchaj, po prostu jesteś tyle dłużny, ja ci to daruję. To jak się czujesz? Po prostu uff, ja. Kupuję następne. Ale po prostu schodzi z ciebie ciężar. Boże, jeszcze 20-30 lat bym spłacał, a tutaj po prostu ono już jest... Wow, ono już jest moje. Wow. Kto z nas nie byłby szczęśliwy? Byłbyś szczęśliwy? Halleluja. Halleluja. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I Pan zlicował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik... Tak, i dług umorzył. I sobie myślę, że tak jest z Jezusem, że my musimy zrozumieć, że i stanąć w tym miejscu naprawdę jako wierzący, że my mamy wszystko umorzone. Bo to jest przykład po prostu, co zrobił Jezus dla nas na krzyżu. Że my jesteśmy po prostu, wiecie, mamy różnego rodzaju długi albo zrobiliśmy jakieś złe rzeczy, a Jezus przyszedł na ten świat, żeby nam to wszystko umorzyć. Tak jak, czyli On po prostu zabrał wszystkie nasze cierpienia, choroby, grzechy, żebyśmy my mieli życie wieczne, żebyśmy my nie żyli na tym świecie z żadnym długiem. Ty nie jesteś nikomu nic winny. Bo Jezus umarł za ciebie. Bo On zrobił wszystko. On zapłacił. Zapłacił cenę. Nieważne, jaka ona jest, cokolwiek nie zrobiliśmy, On za to zapłacił. Halleluja. I tak jak taka, wiecie, drobna radość, że spłacony został jakiś kredyt, tak po prostu wyobraź sobie, jaka po prostu jest, jaka jest radość, kiedy właśnie o tym mówiłem, o tym przebudzeniu. Radość, kiedy masz wszystko spłacone. Ja wcześniej byłem katolikiem i po prostu myślałem, że na wszystko muszę zapracować, że muszę po prostu zrobić taką i taką rzecz. A kiedy dowiedziałem się, że Bóg umarł za mnie i nieważne, co ja zrobię, On zapłacił za to cenę, żebym ja był wolny. I On nie chce mnie wprowadzić w jakiegoś różnego rodzaju długi. Halleluja. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I Pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę. Sługę, podobnie jak on sam. Spotkał kumpla, przyjaciela, sługę, podobnie takiego jak on, który był mu winien 100 denarów. Sobie przeliczyłem, bo lubię matematykę. 600 tysięcy mniej niż był wcześniej był dłużny. 600 tysięcy razy mniej. I co on zrobił? Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana, zaczął prosić. Zrobił to samo, co tamten. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Halleluja. I Bóg nam stawia cały czas wyzwania. I ja to widzę tak, że Bóg nam dał ogrom łaski. Ogrom łaski. Darował nam długi. I będzie nam stawiać ludzi i będzie nas stawiać w sytuacjach podobnych do tych, których my doświadczyliśmy. Żeby pokazać Jego miłość, bo my jesteśmy, po prostu Jego łaska to jest darmowy dar i to jest Jego objaw Jego miłości. I kiedy my, wiecie, stykamy się z ludźmi, On chce, żebyśmy okazywali tą miłość. I kiedy nam przebaczono nam nasze grzechy, my możemy patrzeć oczami Jezusa. I On chce, żebyśmy stali w tym miejscu Bożej łaski i Bożej sprawiedliwości. Czyli On chce, żebyśmy byli cały czas po prostu w tym miejscu Bożej łaski i Bożej sprawiedliwości. I myślę, że to jest jeden z kluczy do przebudzenia, kiedy my stajemy w Bożej łasce i Bożej sprawiedliwości. Kiedy my nie wchodzimy na poziom sprawiedliwości tego świata, czyli On jest mi dłużny, to oddaj. Takie są zasady tego świata. On mi coś zrobił, no to po prostu ja mogę po prostu mu nie przebaczyć. Ja mogę po prostu mu zrobić to samo. Oko za oko, ząb za ząb. I ja widzę, że diabeł często oszukuje nas i sprowadza nas właśnie w miejsce takiego osądu wśród wierzących, niewierzących, że wiecie, Biblia mówi tak i tak. Dlaczego ty, wierzący, to robisz? Przecież jesteś wierzącym 5-10 lat, dlaczego to robisz? I my mamy często tak, że mamy dużo miłości i zrozumienia dla siebie. Że my często jesteśmy, wiecie, tymi... No nam umorzono, halleluja, Panie Jezu, jesteś dobry. Ale kiedy patrzymy na innych, kiedy widzimy inne osoby, jak my na nich patrzymy? Bóg chce nas nauczyć, żebyśmy patrzyli przez Jego oczyma, żebyśmy mieli też to zrozumienie i miłość do wierzących i do niewierzących. Halleluja. 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 Żebyśmy nigdy nie wychodzili z tego miejsca Bożej łaski, Bożej sprawiedliwości. Żebyśmy nie patrzyli na innych, że ty powinieneś tak robić. Żebyśmy nie patrzyli z miejsca osądu. Z miejsca potępienia. Żebyśmy nie trzymali urazy, nie trzymali gniewu. Bóg chce... Pierwszy krok to jest przebaczenie, ale druga rzecz to Bóg chce nas nauczyć i da ci tam 600 tysięcy razy mniejszą rzecz, żeby ciebie nauczyć i żebyś ty po prostu okazał tą miłość, to miłosierdzie. W kościele, żeby ludzie widzieli też, patrzcie, oni kochają się, po prostu zobaczcie, tam ci tyle nawalają, a on dalej stoi, dalej przebacza te 77 razy 7. Halleluja. Halleluja. I robi to za darmo, za nic. Halleluja. Halleluja. Żona, może dokończysz. Trochę powiedziałem, ale myślę, że to jest jeden naprawdę z kluczy. Gdybym miał tu więcej czasu, to bym jeszcze popłynął. Ale naprawdę. Mi to zmieniło życie, bo ja zacząłem trochę patrzeć na to, że nikt mi nie jest nic dłużny. I zaraz po tej konferencji zacząłem dzwonić do mojego taty. A z moim tatą mam taką historię, że nigdy z nim nie rozmawiałem tak jeden na jeden, jakoś tak szczerze, głęboko. Mój tata gdzieś tam miał problemy z alkoholem, a w mojej rodzinie to się tylko rozmawiało o pieniądzach albo o jakichś takich bieżących rzeczach, a nigdy nic głębszego. I plus mój tata zostawił moją mamę, tak jak mówiłem, miał jakieś tam problemy z alkoholem i nie miałem relacji z moim tatą. I zacząłem do niego dzwonić i rozmawiać z nim z takiej perspektywy, że ja od ciebie nic nie oczekuję, ty nie jesteś mi nic winien, mimo że jesteś moim ojcem, tak? Że jesteś moim tatą. To by się wydawało, niektórzy tak często słyszą, że rodzice to powinni mi dać to i tamto, tak? I zacząłem do niego dzwonić i postanowiłem sobie, że raz w tygodniu będę do niego dzwonił i z nim rozmawiał. I on mnie pytał o różnego rodzaju rzeczy i nagle tak się otworzył, że mówi: Marcin, ja do ciebie przyjadę, chcę do ciebie przyjechać. I mówię: tato, zapraszam cię serdecznie. Potem następnego tygodnia z nim rozmawiam, on już miał przyjechać w tą niedzielę, czy tam w ten weekend, i on mówi: Marcin, a czego ty ode mnie potrzebujesz? Czego ty ode mnie chcesz? I w mojej głowie na początku się pojawił mój tata, który w sumie to wszystkim innym moim braciom daje, a mi nic nie dał. No to może w końcu jest szansa. Tato, wiesz, no mam problem, wiesz, teraz by się przydało naprawić zmywarkę kupić, samochód się psuje, może jakiś nowy, czy wiesz, fajnie by było. Masz przecież kasy, to jesteś biznesmenem, to z chęcią może mi przywierzysz. A ja powiedziałem: tato, nic, po prostu przyjedź, ja tylko chcę z tobą być. I pierwszy raz miałem tak, że naprawdę z nim rozmawiałem, on się bardzo otworzył i nic mu nawet nie mówiłem, że, znaczy on wie, że jestem pastorem, i mówię: tato, idę do kościoła, jak chcesz, to możesz zostać. On mówi: nie, synu, ja idę z tobą do kościoła. I mój tata przyszedł ze mną do kościoła. Ale po prostu zaczęło się od tego, że to przebaczenie, które... Ja mojemu tacie naprawdę, ile razy ktoś się za mnie modlił, tak, ja przebaczyłem mojemu tacie. Naprawdę. Ale w sercu czasami jakby, jak widzimy, że... Ale dlaczego do niego nie dzwonię na przykład raz w tygodniu? To znaczy, że coś jest. Naturalne zachowania czasami pokazują, że dalej coś jest. I kiedy naprawdę z tym przepracujemy, przyjdziemy przed Bogiem, przed Boga, to po prostu zwyciężymy innych dla Jezusa. I dla nas po prostu będzie to taka satysfakcja, bo robić rzeczy Boże to jest najwspanialsza rzecz w moim życiu. Halleluja. Amen. Błogosławię was.